Dzień dobry, przed mikrofonem Krystyna Awramienko. Kwiecień to miesiąc świadomości o ludziach w spektrum. Z tej okazji 18 kwietnia odbędzie się konferencja naukowo-szkoleniowa Barwy neuroróżnorodności ku dojrzałości. W studiu Radia Centrum mam dziś przyjemność gościć jej współorganizatorkę, między innymi neurologopedkę i mioterapeutkę Annę Skrzypek-Woźniacką. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam panią, witam państwa.
Rozpocząć naszą rozmowę chciałbym od pytania, czym właściwie jest autyzm i dlaczego mówi się o spektrum?
Mówimy o spektrum, bo nie ma jednej odpowiedzi, czym jest autyzm. Spektrum, a więc spektrum różnych objawów. Mamy bardzo szeroki zakres objawów, którymi możemy zdiagnozować fakt, iż ktoś znajduje się w spektrum autyzmu. Dawniej diagnozowaliśmy jeszcze według innej klasyfikacji. Mieliśmy autyzm, mieliśmy zespół Aspergera. W zasadzie od tego roku już odchodzi do szuflady tamta stara klasyfikacja. Już dziś mamy diagnozę według ICD-11 i wszyscy są w spektrum autyzmu, co oznacza, że w tej grupie będą się znajdować zarówno osoby posiadające pewne objawy, jak też osoby, które ich nie posiadają, ale posiadają zupełnie inne objawy. Jest to bardzo szeroka skala i bardzo duża różnorodność objawów, dlatego diagnozujemy w zespołach diagnostycznych. Patrzymy na ten problem wielospecjalistycznie, staramy się działać holistycznie również w terapii.
Właśnie wracając do tematu objaw, czy różnią się one wśród dzieci, nastolatków i osób dorosłych?
Oczywiście, że tak. Współcześnie coraz więcej mamy w diagnozie osób dojrzewających i dorosłych, a jeszcze niedawno diagnozowaliśmy głównie dzieci. I to jest tak, że jeżeli trafia dziecko w siatkę diagnostyczną, to zazwyczaj to już jest dziecko, które posiada bardzo zaawansowane objawy i na przykład też w kategorii komunikacji. Często jest to dziecko, które nie tylko nie mówi werbalnie, ale również nie komunikuje się, czyli nie nawiązuje w żaden sposób relacji, więc będziemy mieć takie cechy zaburzenia dotyczące właśnie poziomu komunikacji. Będziemy też mieć zaburzenie w zakresie relacji i ono dotyczy oczywiście też dzieci małych, ale częściej widzimy je u osób dojrzewających i dorosłych i bardzo często jest teraz tak, że pojawiają się u mnie w gabinecie diagnostycznym osoby na przykład na studiach albo nastolatkowie, a czasem też osoby dorosłe, które mają już ułożone, wydawałoby się, życie i sami u siebie obserwują objawy gdzieś ze skali spektrum, szczególnie dotyczące właśnie relacyjności albo życia społecznego. I z tymi objawami oraz takim własnym przemyśleniem tematu pojawiają się w gabinecie i proszą o diagnozę. A więc będą to zaburzenia czy problemy bardzo ofensywne, najczęściej w zakresie dzieci małych, bo gdyby te osoby dorosłe miały takie w dzieciństwie, to zapewne wpadłyby już w tą siatkę diagnostyczną, a u osób starszych być może wydaje się, że nie są to tak ofensywne problemy, natomiast są to problemy, które sprawiają im taki codzienny kłopot, bardzo często kończą się depresjami i bardzo poważnymi stanami lękowymi na przykład, wymagającymi już takiego leczenia psychiatrycznego, dlatego tak ważne jest wczesna diagnoza i jak najszybsze danie pomocy takiej osobie.
O jakich jeszcze objawach tutaj możemy mówić, oprócz właśnie tych trudności w relacjach?
Jeżeli myślimy o dzieciach małych, ale również właśnie osobach starszych, tym sygnałem, po którym najczęściej rozpoznajemy, i to rodzice też są w stanie sami zrewidować jakby sposób działania swojego dziecka, to jest kontakt wzrokowy, ponieważ osoby w spektrum mają kłopot z utrzymaniem tego kontaktu wzrokowego. Osoby neuronormatywne jakby z natury nawiązują relacje i kontakt poprzez kontakt wzrokowy i teoria umysłu pozwala im jakby konstruować w ten sposób relacyjność i komunikację. Dla osób w spektrum nie jest to konieczne, często nie rozumieją takiej konieczności i często jest to dla nich uciążliwe i bardzo kłopotliwe, więc może to być jeden z pierwszych sygnałów. Jak ktoś jest jeszcze małym dzieckiem, to weźmiemy tutaj pod uwagę również gest wskazywania, wspólne pole uwagi.
Jakie są najczęstsze mity funkcjonujące obecnie w społeczeństwie na temat osób w spektrum?
Ja myślę tak z mojej perspektywy diagnostycznej i terapeutycznej, że takim najbardziej groźnym mitem jest mit pod tytułem z tego wyrośnie, że podaje się przykłady osób, które długo nie mówiły, miały też kłopoty z zachowaniem, ale jednak poradziły sobie i wyrosły. Do końca nie wiemy, jak wyrosły. Być może cierpią właśnie jako dorosłe osoby z powodu spektrum, natomiast niekoniecznie informują o tym społeczeństwo, bo wciąż jest to temat wstydliwy i trudny w naszym społeczeństwie, dlatego informujemy. Więc myślę, że to jest bardzo groźny mit. Drugim takim mitem, który funkcjonuje w społeczeństwie, jest mit o tym, że autyzm ogólnie jest zaburzeniem trudnym, czy też chorobą jakąś nieuleczalną, a nie jest chorobą, tylko zaburzeniem. I że jest to taka naklejka, która dyskwalifikuje człowieka społecznie. Jest to ogromnie trudne i nieuczciwe i niesprawiedliwe, gdyż osoby w spektrum często są doskonale funkcjonującymi osobami, jeśli otrzymają pomoc. A nawet jeśli funkcjonują nieco słabiej, jest im nieco trudniej, to jesteśmy w stanie społecznie tak przygotować się do wspólnego funkcjonowania, że naprawdę nie ma takiej potrzeby obciążenia i naklejki, że to już jest tragedia i jest ogromną trudnością.
A jeśli mówimy właśnie o tych mocnych stronach lub predyspozycjach do rozwijania różnych pasji wśród osób w spektrum, jak można je wspierać?
No bywa to bardzo różnie. Jeżeli spektrum przejawia się jedynie trudnościami, o których opowiadałam, to wtedy jest łatwiej. I tak jak osoby neuronormatywne, tak też osoby nieneuronormatywne posiadają swoje talenty, możemy je wspierać, możemy budować na tym też terapię, podkreślając mocne strony. Natomiast kiedy towarzyszy temu problem intelektualny, problem z funkcjonowaniem poznawczym takiej osoby, no to bywa o wiele trudniej, co nie oznacza, że wtedy tych talentów nie mamy, bo osoby niesprawne intelektualnie często mają na przykład uzdolnienia artystyczne. Takim mitem społecznym jest też obraz Savanta, to troszkę nasza kinematografia światowa, nie tylko polska, gdzieś zaburzyła postrzeganie. Wydaje nam się, że jak ktoś jest autystyczny, to posiada jakieś szczególne, wyjątkowe talenty. Nie zawsze tak jest. Tak jak osoby neuronormatywne, tak osoby nieneuronormatywne. Czasem mamy talenty, a czasem ich nie mamy. Myślę, że każdy natomiast ma mocne strony, i ja, i pani, i jesteśmy w stanie na nich budować, i tak samo osoby nieneuronormatywne, neuroróżnorodne też mówimy przecież, są w stanie budować na swoich mocnych stronach i mogą odkrywać swoje talenty. Naszą rolą, rolą terapeutów jest znalezienie tych mocnych stron, a rolą społeczeństwa jest zrozumienie i wzajemny szacunek.
Chciałam również zapytać o obecny stan wiedzy na temat przyczyn występowania autyzmu, bo jest to dosyć skomplikowane zagadnienie, trudne. Też z tego, co właśnie przeczytałam na ten temat, nie można wyodrębnić konkretnych przyczyn, dlaczego spektrum może występować u konkretnej osoby.
Pewnie byłoby dużo łatwiej, gdybyśmy już dziś wiedzieli, po tych wszystkich latach, kiedy prowadzone są badania, i gdybyśmy potrafili już dziś jednoznacznie powiedzieć, co jest przyczyną spektrum autyzmu. Natomiast ciągle nie mamy takiej jednej odpowiedzi. Jest wiele ryzyk. Są to takie ryzyka związane z czynnikami okołoporodowymi, na przykład wcześniactwo, czy też takie typowe trudności w okresie ciąży. Mówimy o zasobach genetycznych. Jesteśmy w stanie jakiś tam kod genetyczny już dziś ustalić, który może predestynować do powstawania zaburzeń. Natomiast nie jest to jednoznaczne. Pojawia się wiele teorii spiskowych na ten temat. Nie należy w nie wierzyć, bo jako terapeutka, posiadając już 30-letnie doświadczenie i bardzo różne osoby, które trafiają do mnie w terapię, ja też nie potrafię wskazać jednej odpowiedzi. Czasem są to osoby szczepione, czasem nieszczepione, czasem jedzące zdrowo, czasem jedzące niezdrowo. Nie jesteśmy w stanie tutaj niczego jednoznacznie wskazać.
Czy podczas nadchodzącej konferencji zostanie poruszone zagadnienie diagnozy autyzmu i nowoczesnych podejść do jej planowania?
Na pewno tak. Za każdym razem, w każdym roku, ponieważ ta konferencja już ma troszeczkę tradycję swoją, poruszamy kwestię diagnozy i przede wszystkim w tym roku na pewno będziemy mówić o i diagnozie, i terapii holistycznej, wielospecjalistycznym podejściu, dlatego na konferencji pojawią się bardzo nietypowe podejścia, a więc będziemy mówić o tym, co jeszcze ciągle jest terapeutycznie zaniedbane, miofunkcja w pracy z osobami w spektrum autyzmu, praca z głosem. dzieckiem i praca z komunikacją, również jeśli chodzi o osoby dorosłe, na pewno pojawi się jakiś element dotyczący dietoterapii. No i przede wszystkim, co jest bardzo, bardzo ważne, pojawi się perspektywa, a więc perspektywa tego, jak budować dorosłość, że dojrzałość i dorosłość budujemy tak jak u każdego człowieka od dzieciństwa. Nie możemy się skupiać tylko na drobnych kroczkach i na elementach podstawowych. Musimy od razu myśleć perspektywicznie i planować, jak ten człowiek ma dalej funkcjonować. Niestety dziś to jeszcze jest ciągle czarna dziura w naszym systemie. Wierzymy, że dzięki partnerskim, otwartym miastom, a udaje nam się takie wsparcie otrzymywać od miasta Lublin i od miasta Łęczna, że dzięki temu jesteśmy w stanie budować jakieś rozwiązania i być może wkrótce będzie troszeczkę łatwiej.
Jak już pani wspomniała, uczestnicy wydarzenia dowiedzą się również o metodach wsparcia i terapii osób w spektrum. Czy mogłaby pani przybliżyć niektóre z nich, które warto znać?
Myślę, że to jest tak, że zmienia się troszeczkę podejście terapeutyczne i podejście diagnostyczne obecnie, szczególnie w myśl nowych zmienianych przepisów. Na pewno taką podstawą, o której jeśli rodzic ma na przykład problem i chciałby się z dzieckiem pojawić na diagnozie, albo osoba nastoletnia czy dorosła, to powinno się zawsze wziąć pod uwagę, że nie powinna nas diagnozować jedna osoba. Nie powinna to być taka diagnoza i ocena tylko jednej osoby. Powinniśmy postawić na zespół wielospecjalistyczny, skonfrontować się z kimś mojej profesji, czyli logopedą, neurologopedą, kto będzie w stanie ocenić poziom naszej komunikacji. Powinniśmy skonsultować się z psychologiem, psychiatrą. Powinniśmy mieć jakby szansę spojrzenia z wielu stron. To na pewno zapewni nam trafną i pewną diagnozę, a o pomyłkach, no wiemy, że one się zdarzają. Na pewno wtedy będzie to pewniejsza diagnoza i będziemy czuć się bardziej komfortowo. I już dziś w bardzo wielu miejscach funkcjonują te zespoły wielospecjalistyczne, a wkrótce będą koniecznością i obowiązkiem. Na szczęście, z tego się bardzo cieszę, jako wieloletnia orędowniczka podejścia holistycznego. I takich miejsc sporo już jest w Lublinie. Jeżeli chodzi o podejścia terapeutyczne, to też bym stawiała na takie podejście holistyczne. Dlaczego? Dlatego, że każdy człowiek, także ten człowiek neuroróżnorodny, nie jest identyczny dla siebie. Jesteśmy bardzo różni. Nie tylko w tym, czy jesteśmy neuronormatywni, czy jesteśmy nieneuronormatywni, ale również pośród tych grup. Każdy jest inny, więc nie możemy wskazać jednej metody akuratnej dla wszystkich i odpowiedniej dla wszystkich. Dla każdego człowieka musimy zaprojektować terapię przeznaczoną specjalnie dla niego, zindywidualizowaną, spojrzeć na właśnie mocne strony tego człowieka, na możliwości, niemożliwości, a także na jego specyficzne sposób uczenia się, bo przecież każdy z nas uczy się zupełnie inaczej. Bardzo dużo z partnerem naszej konferencji, ja reprezentuję dzisiaj niepubliczne przedszkole artystyczne Słonecznik i Instytut Diagnozy i Terapii Logos, a partnerem naszym jest między innymi Fundacja Zdreamer, to bardzo dużo o tym mówimy, że należy projektować właśnie w sposób nacelowany, indywidualnie dla każdego człowieka tą terapię i to jest gwarantem sukcesu tak naprawdę wtedy.
Jednym z wątków konferencji będą również nowe perspektywy kształtowania przestrzeni społecznej dla osób w spektrum. W jaki sposób w oparciu o Pani doświadczenie instytucje wychowawcze, edukacyjne czy może też kulturalne mogą wspierać właśnie inkluzję?
To jest tak, że ja w ogóle wierzę ogromnie w podejście inkluzyjne. Wszystkie placówki, które prowadzę, to są placówki funkcjonujące w takiej formule edukacji włączającej. Wierzę w to, że tylko w ten sposób jesteśmy w stanie budować takie społeczne podejście do niepełnosprawności, ale też neuroróżnorodności, do odmienności drugiego człowieka, choćby kulturowej, że jesteśmy w stanie współistnieć, szanując się wzajemnie. W naszych placówkach mamy dzieci pełnosprawne, niepełnosprawne, neuronormatywne, nieneuronormatywne, osoby z różnych kultur, o różnych wyznaniach, rasach i religiach. Jesteśmy w stanie dogadać się, więc wierzę, że jest to też możliwe społecznie, ale nie tak zupełnie z zaskoczenia, tylko powinniśmy to planować, uczyć się takiego sposobu funkcjonowania. Wtedy jest to wiele łatwiej. Jeżeli chodzi o rozwiązania społeczne, to dla osób nieneuronormatywnych, myślę, że dziś największym problemem problemem jest właśnie naklejanie tych etykiet i brak umiejętności szanowania siebie wzajemnie, ponieważ bardzo wiele lat jakby funkcjonowaliśmy w ten sposób, że staraliśmy się osoby nieneuronormatywne przygotowywać do życia w naszym normatywnym, jak nam się zdaje, społeczeństwie. I to one miały za zadanie się dostosować. Nie zawsze jest to możliwe. Dobrze by było edukować się i tak budować na wzajemnym szacunku nasze relacje, żebyśmy też potrafili się czasem uplastycznić i zrozumieć, jakie osoby nieneuronormatywne mają potrzeby. Za konferencją idzie pewne wyzwanie czy pewien projekt, który chcemy realizować z Fundacją AsDreamer. Mówię tu o mieszkaniach terapeutycznych i domach chronionych, ale mówię tu o czymś jeszcze. O projekcie, który powstał całkiem niedawno i jest to pomysł, żeby edukować duże firmy, bo od kogoś musimy zacząć, ale jeśli małe firmy się zgłoszą, też na pewno to zrobimy. Chcemy edukować, jak obsługiwać osobę nieneuronormatywną, jak działać z takim klientem, ale też jak przygotować stanowiska pracy dla takich osób, ponieważ mają one ogromny problem, żeby odnaleźć się na rynku pracy. Po prostu tworzymy zasady wyłącznie dla osób neuronormatywnych. To tak, jak ja bym chciała, żeby w piętrowym wieżowcu bez windy pracował ktoś, kto jeździ na wózku. Więc jeżeli dobrze przygotujemy się do tego działania społecznie, no i musimy tutaj działać oddolnie. Nie ma na to rozwiązań jeszcze takich ogólnopaństwowych, nie ma na to projektów wielkich i wciągniemy jeszcze, mam nadzieję, do tej współpracy właśnie nasze małe samorządy lub większe samorządy za chwilę, to będziemy w stanie przygotować rozwiązania, które posłużą nam wszystkim. I osoby nieneuronormatywne będą miały szansę wejść na rynek pracy i wydaje mi się to rozwiązaniem lżejszym również dla naszych finansów.
Chciałam jeszcze zapytać o to, jak każdy z nas może przyczynić się do zwiększania świadomości na temat autyzmu.
Przede wszystkim należy poznać temat, a więc pojawiać się na tego typu wydarzeniach. Ja chciałabym też podkreślić, że wydarzenie ma dwie części. Jest 17 kwietnia taka część, która jest w ogóle bezpłatna i tam można się pojawić na różnych warsztatach, można wziąć udział w prelekcji dotyczącej dietoterapii, można wziąć udział w pogotowiu diagnostycznym. Druga część 18 kwietnia jest częścią odpłatną. Na pewno to poszerzy naszą wiedzę, umiejętność się zachowania w takich sytuacjach, a przede wszystkim na co dzień to trochę mniej się dziwić. To nasze zdziwienie dla kogoś może być niezmiernie przykre. Kiedy dziecko zachowuje się nietypowo, na przykład w sklepie, miło by było pomóc tej mamie, a nie krytykować ją czy oceniać, bo być może właśnie dziecko rozwija się w zaburzeniu i po prostu nie potrafi zachować się inaczej i mama też nie ma na to żadnego wpływu. Nie oceniajmy się aż tak surowo. Jeżeli chodzi osoby dorosłe, to szczególnie tutaj naciskałabym, żeby nie narzucać się osobom, dla których kontakt społeczny jest trudny, żeby nie przekraczać granic drugiego człowieka, także dotyczących takiej relacji bliskości na przykład społecznej, czyli nie przekraczać granicy zbliżania się do drugiego człowieka, a także, żeby zwrócić uwagę na osoby zagubione, które nie potrafią sobie poradzić w jakiejś sytuacji i zapytać, czy może pani, panu potrzebna jest pomoc, czy potrzebujesz jakiegoś wsparcia, tak? Taka zwyczajna, ludzka, codzienna życzliwość tak naprawdę potrzebna nam wszystkim, nie tylko osobom nieneuronormatywnym. Wszystkim nam będzie lżej.
Wracając jeszcze do programu konferencji, chciałabym zapytać o to, jacy prelegenci wystąpią podczas drugiej edycji wydarzenia.
Ja szczególnie chcę zaprosić na wykład naszego gościa specjalnego, czyli Joanny Pałasz. Asia tworzy taki portal Obudź Dziecko w Dziecku, poświęcony diagnozie i terapii małego dziecka w spektrum autyzmu. Jest też autorką książek. Książek, które dotyczą terapii, ale książek też takich, które dotyczą życia, więc warto naprawdę pojawić się, porozmawiać i posłuchać, co ma do powiedzenia, a mówi pięknie. Jeżeli chodzi o terapeutów, to tutaj, proszę Państwa, no moc przeżyć, bo pojawiają się osoby takie super na tym wydarzeniu, więc będziemy mogli posłuchać wykładu otwierającego dr Patyk z Fundacji AsDreamer, która będzie mówiła o tranzycji osób w spektrum ku dojrzałości. Będziemy mogli spotkać również Arletę Czuchrytę, niezwykłą terapeutkę miofunkcjonalną, która patrzy na rozwój całej twarzoczaszki i umie to powiązać holistycznie z ciałem, bo jest też terapeutką manualną, więc wyjątkowa gratka, żeby zobaczyć, jak spojrzeć na całego człowieka. człowieka, a nie tylko na fragmenty jego funkcjonowania. Będzie też Sylwia Zasada, to nasza lubelska moc, terapeutka oddechu, tworząca Instytut Edukacji Logopedycznej, która będzie opowiadać o głosie osób w spektrum. Obie ścieżki, ta, o której mówi Arleta i ta, o której powie Sylwia, to są nowe ścieżki terapeutyczne, jeśli chodzi o osoby w spektrum, a takie, po których bardzo łatwo były rozpoznawalne na przykład osoby dorosłe, a dziś jesteśmy w stanie wypracowywać rozwiązania, że te osoby będą się czuły w lepszym komforcie, mniej będą rzucać się w oczy sposobem wypowiedzi, będą lepiej panować nad swoim głosem, będzie im na pewno łatwiej w życiu. I chciałabym też powiedzieć o Elce Dawidek, to też jest taka nasza lubelska moc, chociaż nie mieszka w Lublinie, ale pracuje często w Lublinie. I Elka będzie mówić o tym, że AAC, czyli komunikacja alternatywna, czasem jest potrzebna również w życiu dorosłym. I że przez moc jakby komunikacji alternatywnej jesteśmy w stanie budować rozwiązania zrozumiałości, o co nie jest łatwo nawet nam społecznie na co dzień, a co mówić osobom nieneuronormatywnym.
Konferencja Barwy Neuroróżnorodności ku dojrzałości odbędzie się 18 kwietnia. Rozpocznie się o godzinie 9 i potrwa do 18 na Lubelskiej Akademii w SEI. Jak już wspomniałyśmy, wydarzenie poprzedzą warsztaty praktyczne w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Lublinie. Moim i Państwa gościem była dziś Anna Skrzypek-Woźniacka, mioterapeutka i neurologopedka, współorganizatorka konferencji. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Serdecznie dziękuję i zapraszam Państwa, Panią też.
Kolejny program już jutro o tej samej porze. Była z Wami Krystyna Awramienko. Życzę miłego dnia i do usłyszenia.